Rozdział drugi. Mchy i paprocie. Zobaczyłem cię w blasku księżyca. Oślepiła mnie twoja skóra srebrzysta. Gdy dotknąłem cię, okazałaś się prawdziwa. Skryłaś się w cieniu słów i otworzyłaś w ciszy, gdy przemówiłaś znów, śpiewałaś w gwiazd języku. Owionął mnie twój wiatr, wchłonęła miękka ziemia. Przy tobie zawsze mógłbym trwać na pograniczu nieistnienia. Chcę wdychać ciebie tak, jak wdycham zapach nocy. Chcę wzlecieć aż do gwiazd i opaść wśród paproci. Nabrzmiewa we mnie krzyk, gdy szept pozbawia tchu. To ty nauczyłaś mnie, jak żyć, bym potem umarł pośród mchów. Mchy i paprocie będą naszym grobem. Wyszeptałem cię z blasku księżyca. Wymyśliłem cię, nie jesteś prawdziwa. Okłamuję się. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Hej, jestem na festiwalu i czekam na wasz koncert z niecierpliwością. Wiem, że od jakiegoś czasu nie mieliśmy ze sobą kontaktu, ale może chciałbyś się spotkać? Na przykład dzisiaj o 22:00 na polanie, jeśli jesteście już na miejscu. Wpatrywałam się w wiadomości wysłane do Adriana tak długo, że słowa straciły swój sens i stały się jedynie ciągiem znaków pozbawionych znaczenia. Co chwilę przytrzymywałam dymki czatu kciukiem i zastygałam w wahaniu, z palcem zawieszonym tuż nad opcją cofnij wysłanie. Ciągle dochodziłam jednak do wniosku, że muszę to jeszcze przemyśleć, rozważyć wszystkie za i przeciw. Coś we mnie protestowało za każdym razem, gdy rozważałam pozbycie się tej niewielkiej szansy skontaktowania się z tobą, jaką pozostawiała mi wysłana na Instagramie wiadomość. Mimo to w końcu doszłam do wniosku, że wysyłając ją, tylko się skompromitowałam. Czy na pewno? Otworzyłam aplikację po raz setny w ciągu ostatniej godziny, po czym weszłam w naszą rozmowę. W tym momencie moje serce zamarło. Pod moją ostatnią wiadomością widniało jedno słowo, zapisane maleńkimi, szarymi literami. Wyświetlono. Wciągnęłam powietrze z niekontrolowanym piskiem, który musiał zabrzmieć tak, jakbym wylała na siebie kubek wrzątku. Dee? Nina, która leżała obok mnie na trawie, podniosła wzrok znad swojego telefonu. Wszystko okej? Rozłożyłyśmy się na słońcu obok food trucka z tacos, w którym wcześniej zaopatrzyłyśmy się w jedzenie. Nina zjadła swoją porcję kilka minut temu i teraz bez zainteresowania przeglądała TikToka, przewijając filmiki co sekundę i nie zatrzymując uwagi na żadnym z nich. Ja nie byłam głodna. Tłusty ser, który zastygł na placku oblepionym sosem, przyklejał mi się do podniebienia, a każdy kęs puchł w ustach. Odłożyłam tako na trawę, poza zasięgiem wzroku Niny i od jakiegoś czasu na zmianę obserwowałam monotonne ruchy jej kciuka i odświeżałam Instagram. Tak, wszystko okej, powiedziałam cicho, dla niepoznaki sięgając po serwetkę. Ubrudziłam się sosem. Nawet nie zauważyła, że przecież wcale nie trzymałam swojego placka. Gdybym została poetką, to byłby ten moment, kiedy z notesem na kolanach pisałabym słodko-gorzki wiersz o wakacjach, przemijaniu i jedzeniu tacos na trawie. Mruknęła, nie odrywając wzroku od smartfona. Ja także wpatrywałam się w telefon, ale na ekranie nie pojawiła się nowa wiadomość. A ty? O czym napisałabyś wiersz? Z początku pytanie Niny w ogóle do mnie nie dotarło. Dopiero kiedy zadała je po raz drugi, zdezorientowana podniosłam wzrok znad ekranu. Wiersz. Powtórzyłam tempo. To nawet nie było pytanie. Na pewno masz jakiś pomysł. Zachęciła mnie Nina. Kiedyś miałaś ich setki. Zmusiłam się do tego, żeby zamknąć Instagram i przez ułamek sekundy być tu i teraz. Siedzieć z dawną przyjaciółką na trawie koło food trucka z tacos, rozmawiając o wierszach, których nigdy nie napiszemy i nie myśleć o wiadomości, na którą nie odpowiedziałeś. O czym napisałabym wiersz? O tęsknocie. Odparłam po chwili zastanowienia. Tęsknocie tak silnej, że zamienia się w głód, a potem w obłęd. Nina z powagą skinęła głową. Oszaleć z głodu, podjęła. To jeszcze gorsze niż oszaleć z miłości. Jak dobrze, że usiadłyśmy tuż koło budki z jedzeniem, dodała po chwili i wybuchła śmiechem. Przynajmniej to pierwsze nam nie grozi. Ja także się zaśmiałam i chociaż śmiałam się z innego powodu, to śmiałam się szczerze, niemal euforycznie. Bo odczytałeś moją wiadomość, bo gdzieś tam byłeś ty. Trzymałeś w dłoni telefon i patrzyłeś na ciąg znaków, które przysłałam ci w eterze, przypisując im całe wszechświaty znaczeń. Na trawie obok mnie leżało niedojedzone taco. Tego wieczoru okoliczne łąki eksplodowały światłem jak niebo w sylwestrową noc. Niecałą godzinę przed oficjalnym otwarciem festiwalu Nina wcisnęła mi do ręki napój energetyczny, który wcześniej rozdawał jeden ze sponsorów imprezy i wciągnęła mnie w tłum stopniowo zbierający się przed główną sceną. Chociaż było jeszcze zupełnie jasno, ludzie już teraz rozdawali sobie opaski świecące w ciemności i malowali twarze farbą fluorescencyjną. Ta farba to jakiś nowy trend? Spytałam Ninę, gdy ktoś wyciągnął w moją stronę niebieską tubkę. Nie widziałaś? Organizatorzy rozdają ją na każdym kroku. To powiedziawszy, Nina otworzyła okrągłą, plecioną torebkę, którą nosiła przerzuconą przez ramię i pokazała mi jej zawartość. 5 tubek fluorescencyjnej farby do twarzy w różnych kolorach. Jakaś nowa firma z kosmetykami jest sponsorem, wyjaśniła. Fajnie, co nie? Zanim się obejrzałam, stałyśmy zaledwie kilkanaście metrów od sceny, a Nina robiła mi na twarzy fluorescencyjny makijaż. W którymś momencie w mojej dłoni pojawiła się butelka z piwem smakowym. Nina wyjęła z torebki otwieracz i już po chwili piłyśmy ciepławy, słodki napój, śmiejąc się do rozpuku. Co mi namalowałaś? Musiałam krzyczeć, żebym nie usłyszała. Tłum napierał na nas ze wszystkich stron. Do rozpoczęcia został już tylko kwadrans. Zobaczysz, jak zrobi się ciemno. Odparła tajemniczo Nina, po czym podała mi tubki z farbą. Teraz ty mnie pomaluj. Przechyliłam nieznacznie głowę. Okej, w takim razie zamknij oczy. Pokryłam twarz Niny zielonkawymi pnączami, które zaczynały się pod żuchwą i zawijały na policzkach oraz skroniach. Dodałam także małe listki namalowane precyzyjnie czubkiem paznokcia oraz fantazyjne spirale z różowych i żółtych kropek na czole i kościach policzkowych. Na końcu dodałam fluorescencyjny eyeliner oraz białe kropki na przedłużeniu linii rzęs. Co to takiego? No powiedz proszę! Nina, niemal piszcząc z podekscytowania, wzięła ode mnie piwo. Zmusiłam się do uśmiechu, który teraz przyszedł mi znacznie łatwiej niż jeszcze godzinę temu. Nadal czułam się zmęczona i nieco kręciło mi się w głowie, ale powoli udzielała mi się energia zebranego pod sceną tłumu, a alkohol wypełnił mnie poczuciem lekkości. Zobaczysz, jak zrobi się ciemno, powiedziałam konspiracyjnie. Nina otworzyła usta, żeby zaprotestować, ale w tej samej chwili z głośników popłynęła muzyka. Tłum zaczął wiwatować, gdy ekrany nad sceną rozbłysły wirującymi gwiazdami w odcieniach srebra i fioletu, a maszyny wyrzuciły w powietrze chmury konfetti mieniącego się w świetle słońca i lamp. Stałyśmy na tyle blisko, że wirujące drobiny na chwilę całkowicie przesłoniły nam widok. Wyciągnęłam do góry ręce, jakbym chciała je złapać. Srebrne konfetti osiadło mi na ramionach i włosach, przywodząc na myśl kwitnący sad wypełniony wirującymi na wietrze płatkami. Powietrze pulsowało błękitno-różowym światłem, a ziemia pod naszymi stopami drżała, wprawiana w wibracje przez olbrzymie subwoofery. Okrzyki tłumu się wzmogły, a stojąca obok mnie Nina zaczęła głośno piszczeć. W chmurze konfetti na scenę wyszła wokalistka i rozpoczęła pierwszy utwór. Łąka rozkwitła dźwiękami, które wypełniły przestrzeń aż pod niebo, a my stopiłyśmy się z nimi w jedno i na kilka kolejnych godzin przestałyśmy istnieć. Festiwal się rozpoczął. Gdy wróciłyśmy na pole namiotowe, czułam się tak, jakbyśmy wynurzyły się spod wody. Łapałam haustami ciszę o zapachu lasu, która sprawiła, że świat wyostrzył się i znieruchomiał. Świetne to było! Powiedziała Nina, gdy dotarłyśmy do naszego namiotu. Genialne! Zgodziłam się. Nieziemskie! Koncerty zaplanowane na ten wieczór jeszcze się nie skończyły, ale po występach Kasi Linz i Myslowic postanowiłyśmy, że musimy odetchnąć. Resztę wieczoru planowałyśmy spędzić przy ognisku, na które zaprosił nas Michał z przyjaciółmi. Chłopak przedstawił nam ich już wcześniej, ale nie mogłam sobie przypomnieć żadnego z imion. Szczerze powiedziawszy, nie byłam pewna, czy kiedykolwiek je pamiętałam. W przeciwieństwie do Niny, nie zależało mi na tym, żeby znaleźć nowych znajomych na festiwalu. Tłumaczyłam to sobie zmęczeniem, które sprawiało, że nie miałam siły na wszystkie te zapoznawcze rozmowy. Skąd jesteś, co studiujesz, dlaczego ten kierunek, jak ci się podoba miasto, czy planujesz tam zostać po studiach, a w ogóle to, czym chcesz się zajmować, czym się interesujesz. Serio, ja też, a znasz może taką i taką książkę, a może kojarzysz tego i tego autora. Tylko czy naprawdę czułam się fizycznie zmęczona, czy może raczej... Dyskretnie wyjęłam z torebki telefon i otworzyłam Instagram. W tej samej chwili moje serce zamarło. Nowa wiadomość. Drżącym palcem rozwinęłam listę czatów, po czym zamrugałam tak gwałtownie, jakbym chciała roztrzaskać o siebie powieki. Pociemniało mi przed oczami. Moja dłoń bezwiednie powędrowała do ust, podczas gdy drugą rękę wraz z telefonem przycisnęłam do brzucha. W naszej konwersacji niespełna godzinę temu pojawiła się nowa wiadomość. Jasne, będę. Di? Zawołała w moją stronę Nina. Spróbowałam odpowiedzieć, ale gardło miałam suche i ściśnięte. Wzięłam głęboki wdech, potem kolejny. Orzeźwiający zapach nocy wypełnił moje płuca jak woda, na moment łagodząc szok, ale kiedy zamknęłam oczy, próbując wyrównać przyspieszony oddech, pod powiekami ujrzałam twoją twarz. Wtedy wezbrała we mnie fala strachu, ekscytacji, pożądania albo wszystkiego po trochu. I niczym tsunami niszczyła cały spokój, który przyniósł ze sobą kojący zapach nocy. Próbowałam wyobrazić sobie, że wypłukuje z mojej głowy widok twojej twarzy, ale tej jednej rzeczy fala nie potrafiła zmyć. Śpiewacie? Spytał ktoś, ale ja nie potrafiłam połączyć głosu z ciałem, twarzą, ustami. Żadna z tych rzeczy ani osób nie miała dla mnie żadnego znaczenia. Odpisałeś na moją wiadomość. W tamtej chwili tylko to się liczyło. Ja trochę śpiewam, odparła natychmiast Nina, uśmiechając się tajemniczo. Znajomy głos, gwałtowny powrót na ziemię. Spojrzałam na przyjaciółkę. Trochę śpiewam, było z jej strony sporym niedopowiedzeniem. Nina miała ogromny talent i w liceum śpiewała naprawdę dużo. Chodziła na zajęcia z wokalu, udzielała się w szkolnym chórze i wygrywała niezliczone konkursy piosenki. Czasami zastanawiałam się, w jakim stopniu to właśnie sukcesy wokalne pozwoliły jej się dostać na wymarzone studia aktorskie. A Dee gra na gitarze, dodała znacznie głośniej, na co wzrok Michała i kilkorga jego przyjaciół momentalnie spoczął na mnie. To także nie była prawda, a przynajmniej nie do końca. Po pierwsze, grałam na gitarze w liceum, a od tamtego czasu ani razu nie miałam w ręku instrumentu. Po drugie, nawet wtedy umiałam tylko podstawowe akordy i kilka piosenek, których nauczyłam się na pamięć. Nina za każdym razem przesadzała, opisując moje umiejętności muzyczne, więc gdy przychodziło do samego grania, zawsze miałam wrażenie, że wszystkich rozczarowuje. To był jeden z wielu powodów, dla których przestałam grać. To wspaniale, bo Igor wziął gitarę, krzyknął Michał. Jak na zawołanie z sąsiedniego namiotu wyłonił się wysoki chłopak z dredami, trzymając w ręku pokrowiec z instrumentem. Nina zaklaskała w dłonie, ale ja potrząsnęłam głową. Już nie gram. Zresztą nawet gdybym chciała, to nic nie pamiętam. Spoko, ja mogę grać, zaoferował chłopak. Sprawdziłam godzinę w telefonie. Była 21:30. Po raz kolejny zerknęłam na twoją wiadomość, jakbym chciała się upewnić, że mi się nie przywidziało. Ale ona nadal tam była, wyraźniejsza niż cała reszta. Jasne, będę. Powtórzyłam w myślach wszystkie szczegóły. 22, polana, tam gdzie spotykaliśmy się tamtego lata. Zamknęłam Instagrama i drżącą ręką wsunęłam telefon do kieszeni. Jeśli nie chciałam oszaleć, przez blisko 20 minut musiałam zająć myśli czymś innym, chociaż wydawało mi się to praktycznie niewykonalne. Mimo to zmusiłam się do przyjaznego uśmiechu i dołączyłam do nowo poznanej grupy. Chwilę później wszyscy, ja, Nina, Michał, Igor i trzy dziewczyny, których imion za żadne skarby nie mogłam sobie przypomnieć, siedzieliśmy na drewnianych kłodach wokół ogniska. Wewnątrz kręgu obłożonego kamieniami płonął wcześniej przygotowany stos drewna, nad którym zawieszono nawet metalową kratę do grilla. Igor stroił gitarę, nucąc pod nosem. Pewnie wszyscy nie możecie się doczekać jutra, co? Spytał, grając akord, który zabrzmiał dziwnie znajomo. D-dur, pomyślałam bezwiednie. Koncert duchów będzie epicki. Czuję to w kościach. To powiedziawszy, zagrał kolejny akord. W mojej głowie pojawiła się myśl, której na próżno próbowałam się pozbyć. C-dur. Wtedy Igor ponownie chwycił D-dur i tym razem szarpnął kilka strun, wydobywając z instrumentu rozpoznawalną melodię. Wiem, co to jest, zawołała jedna z koleżanek Michała. To mchy i paprocie, prawda? Igor tylko uśmiechnął się tajemniczo. Jeszcze raz zagrał C-dur, po czym zaśpiewał: Zobaczyłem cię w blasku księżyca, oślepiła mnie twoja skóra srebrzysta. Gdy dotknąłem cię, okazałaś się prawdziwa. Zrobiło mi się niedobrze. Skryłaś się w cieniu słów i otworzyłaś w ciszy. Podchwycili wszyscy, a ich głosy brzmiały jak chór zjaw. Gdy przemówiłaś znów, śpiewałaś w gwiazd języku. Ekran mojego telefonu wyświetlał dopiero 21:36, ale ja nie mogłam czekać ani minuty dłużej. Nie chciałam tu być, nie chciałam słuchać tej piosenki, nie w tym momencie. Jeszcze jeden wers i oszaleję, przemknęło mi przez myśl. Poderwałam się z ziemi. Przepraszam, powiedziałam, zwracając się bardziej do Niny niż do całej reszty. Źle się czuję, to chyba ze zmęczenia. Pójdę się przejść. Twoja twarz na posłaniu z paproci. Zamrugałam gwałtownie, ale nie zdołałam uwolnić się od tego widoku. Znowu? Spytała Nina wyraźnie rozczarowana. Nie chcesz posiedzieć z nami przy ognisku? Naprawdę was przepraszam. Przełknęłam ślinę. Od zapachu dymu robi mi się niedobrze. Jesteś pewna? Może chcesz, żebym poszła z tobą? Pokręciłam głową. Nie. Zapewniłam. Muszę tylko pooddychać świeżym powietrzem. Niedługo wrócę. Weź telefon. Zawołała za mną przyjaciółka. Tle pozostałe głosy kontynuowały śpiew. Nabrzmiewa we mnie krzyk, gdy szept pozbawia tchu. We mnie także nabrzmiewał krzyk. Pęczniał jak olbrzymia torbiel, w każdej chwili gotowa pęknąć i eksplodować swoją zawartością. Wyobrażałam go sobie jako coś obcego, co wyrosło wewnątrz mnie i karmiło się moim ciałem. Czułam, że powinnam się go pozbyć, ale nie wiedziałam jak. Przyspieszyłam kroku, a gdy odeszłam wystarczająco daleko, żeby nikt nie mógł mnie zobaczyć, zaczęłam biec. Wpadłam do lasu i o mały włos nie rozbiłam się o jedno z przyczajonych w ciemności drzew. W ostatniej chwili odbiłam się od niego rękami, na skutek czego poczułam pieczenie po wewnętrznej stronie dłoni. Gdy korony zamknęły nade mną baldachim ciemności, ogarnęła mnie chwilowa ulga. Las wydawał mi się mgławicą mrocznego spokoju w olbrzymiej galaktyce pełnej drgań, kolorowych świateł i dźwięków dochodzących z oddali. Jedyną melodią, która docierała do mnie tutaj pośród czarnych pni oraz muskających moje ramiona gałęzi, był dochodzący ze wszystkich stron szelest liści na wietrze. Jak szmery dobiegające z kosmosu, pomyślałam, przymykając powieki. Kojący biały szum. Wtem w ciemności rozległ się trzask. Pękająca gałązka albo złamana kość maleńkiego zwierzątka, może ptaka. Natychmiast skarciłam się za tę myśl. Dlaczego miałabym słyszeć odgłos pękającej kości? To bzdurne skojarzenie podsunęła moja wybujała wyobraźnia, która teraz próbowała mi wmówić, że wygięte sylwetki drzew są przyczajonymi w mroku postaciami, a pobliskie zarośla poruszyły się, bo przemknął za nimi jakiś człowiek. To nieprawda, powiedziałam na głos, żeby dodać sobie otuchy. W lesie nie było żadnych postaci ani kości. Trzask, który usłyszałam, musiał być odgłosem pękającej gałązki. Tylko skoro nie było tu nikogo oprócz mnie, dlaczego gałązka pękła? Po raz kolejny sprawdziłam godzinę. Była 21:44, po czym zaczęłam zagłębiać się w las, podążając ledwo widoczną ścieżką. Z początku oświetlałam sobie drogę latarką w telefonie, ale ostry trupi blask tylko wzmagał mój niepokój. Skąpany w nim las kojarzył mi się z okładką najnowszego albumu duchów, Botaniki. Pnie lśniły upiorną bielą, jakby pokrywał je lód. Ciemność między nimi unosiła się niczym olbrzymia czarna pajęczyna. Gdy poruszyłam latarką, obraz się rozmazał, a smugi światła przybrały niepokojące kształty. W pewnym momencie wydało mi się, że zobaczyłam między drzewami młodego mężczyznę, który widniał na okładce płyty. Jego twarz była biała i rozmyta, jakby ktoś przejechał palcem po obrazie, zanim ten zdążył wyschnąć. Krzyknęłam i zgasiłam latarkę. Przez pierwsze kilka sekund nie widziałam nic. Zanim mój wzrok ponownie przyzwyczaił się do ciemności, moje dłonie były lodowate i wyraźnie drżały. W jednej z nich nadal trzymałam telefon. Zwalczyłam pokusę, żeby ponownie sprawdzić godzinę. Nagle wydało mi się, że jeśli choćby na chwilę skupię wzrok na źródle światła, jakim jest wyświetlacz smartfonu, ciemność wokół mnie zgęstnieje jak atrament i rzuci się na mnie przyczajona w niej obecność. Czyja obecność? Dopytywał uporczywie mój zwolna zanikający głos rozsądku, odrobinę wyższy i bardziej niepewny niż zwykle, jakby nawet on dopuścił do siebie panikę. Znów pomyślałam o mężczyźnie z okładki albumu i jego nienaturalnie białej twarzy, z której biło upiorne światło. Czy skoro na negatywie ta twarz zdawała się świecić, to oznaczało, że w rzeczywistości spowijał ją mrok? Rozejrzałam się niepewnie w koło, chcąc się upewnić, że jestem zupełnie sama, gdy wtem wydało mi się, że w ciszy obok mnie rozlega się czyjś oddech. Poczułam dreszcz biegnący wzdłuż kręgosłupa. Chciałam wierzyć, że ten dźwięk był jedynie szmerem wiatru w koronach drzew, ale nie mogłam mieć pewności. Jakim cudem nigdy przedtem nie zauważyłam, jak bardzo podobne są te dwa odgłosy? Żeby zagłuszyć ten dźwięk, a także wszystkie myśli, które tylko potęgowały strach, zaczęłam nucić. Z początku zaledwie intonowałam jakąś melodię, pierwszą, jaka przyszła mi do głowy. Z każdym krokiem śpiewałam coraz głośniej. Nieświadoma, jaką piosenką odganiam upiory, które narodziły się w mojej wyobraźni. Dopiero kiedy w moich ustach ukształtowały się słowa, zrozumiałam. Mchy i paprocie będą naszym grobem. Wiatr odpowiedział mi mrożącym krew w żyłach świstem. Zamarłam. Wtem dotarło do mnie, że to wcale nie był wiatr. Ktoś gwizdał. Zanim zdołałam nad sobą zapanować, z moich ust wyrwał się pisk. Poczułam na ramieniu dotyk, niespodziewany jak cios zadany w mroku. Odskoczyłam gwałtownie. Telefon wypadł mi z dłoni i upadł na ściółkę. Gdy dotknąłem cię, okazałaś się prawdziwa. Wyszeptałeś mi prosto do ucha. Pamiętałam, jak spytałeś mnie o to tamtego lata, gdy tonęliśmy w objęciach nocy i w swoich ramionach. Czy ty jesteś prawdziwa? Twój oddech był wiatrem, który sprawiał, że drżałam jak liść. Twoje dłonie wydobywały spod mojej skóry wibracje, potężne i odwieczne, jakby pochodziły z samego wnętrza ziemi. Twoja skóra płonęła, twój dotyk na moich plecach parzył. Nasze ciała zajmowały się ogniem w każdym punkcie, w którym się ze sobą stykały. Jedyną rzeczą, której pragnęłam, było podpalenie każdego centymetra kwadratowego mojego ciała. Może mnie sobie uroiłeś? Szepnęłam wtedy. Pamiętam twój śmiech, niski, zachrypnięty. Byłeś tak blisko, że czułam, jak napinasz przeponę. Dotknij mnie, żebym się przekonał. Powoli wyciągnęłam przed siebie dłoń. Byłeś alabastrowym posągiem wyrzeźbionym w blasku księżyca, a ja tańczyłam w twoich ramionach jak płomień świecy. Na początku tylko rozmawialiśmy. Skryłaś się w cieniu słów. Nie pamiętam o czym. Pamiętam za to, że staliśmy blisko siebie, za blisko i z każdym krokiem pokonywaliśmy dzielące nas mikrokosmosy. W miarę jak malała dzieląca nas przepaść, moje ciało stawało się miękkie, wyginało się w twoją stronę jak wierzba. Żałowałam, że nie mam wiszących gałęzi, którymi mogłabym głaskać twoją skórę, szyję, twarz. Wtedy twoje palce musnęły moją dłoń. Może to wydarzyło się przypadkiem. Może ty także byłeś wierzbą, a wiatr uniósł twoje wyciągnięte gałęzie w moją stronę. A może zrobiłeś to celowo. Wtedy w migotliwym blasku księżyca nie miało to żadnego znaczenia. Nasze dłonie się ze sobą splotły. Moje palce natychmiast wpasowały się w zagłębienia na twojej skórze. Wczepiłam się w ciebie jak w skałę. Twoja dłoń była moim jedynym uchwytem, a ja wisiałam nad przepaścią. W którymś momencie urwałam zdanie w półsłowa. Przedtem mówiłam, żeby zagłuszyć ciszę, nasze przyspieszone oddechy, które stawały się coraz głośniejsze, ale nagle zupełnie zabrakło mi tchu. Powietrze między nami zgęstniało, rozgrzane do czerwoności i oboje z trudem nabieraliśmy go w płuca. Staliśmy w milczeniu, patrząc sobie w oczy i dusiliśmy się własną obecnością. Ścisnąłeś moją dłoń, a potem przyciągnąłeś mnie do siebie. Przymknęłam powieki, przenosząc całą uwagę do wnętrza swojego ciała. Wydawało mi się, że wiatr ucichł, a ja słyszałam jedynie szum krwi w skroniach i głośne bicie twojego serca. Dotyk twoich ust wyłonił się z mroku jak pierwszy promień słońca znad horyzontu. Szkarłatna smuga, światło rozlewające się po niebie. Rozchyliłam wargi, wpuszczając blask do swojego ciała. I otworzyłaś w ciszy. Pamiętam twoje dłonie, które błądziły po moim ciele z takim zdecydowaniem, jakby poszukiwanie drogi było celem w samym sobie. Pragnęłam, żebyś już zawsze pozostał tak cudownie zagubiony. Twoje palce rysujące na moich plecach linie, jakby próbowały wyśledzić zagubione szlaki. Opuszki rysujące na karku maleńkie kółka, zaznaczające na mapie kolejne punkty pozbawione kontekstu. Proszę, szepnęłam, a mój głos wstrząsnął ciemnością jak pieśń. Gdy przemówiłaś znów, śpiewałaś w gwiazd języku. Otrząsnąłeś się z transu i zdecydowanym ruchem przycisnąłeś twarz do zagłębienia w mojej szyi. Krzyknęłam, wplatając dłonie w twoje włosy, miękkie fale nocy opadające na twoje skronie. Zdecydowanym ruchem odgarnęłam je do tyłu, a ty objąłeś mnie w talii i poderwałeś się z ziemi. Owionął mnie twój wiatr. Przez kilka uderzeń serca leciałam. Potem opadliśmy razem na miękką ściółkę, jak liście wirujące w hipnotycznym walcu, spadające miękko na łagodnym wietrze. Poczułam łaskotanie paproci na policzku, a potem twoją dłoń pod moją głową. Złagodziła upadek z taką czułością, że do oczu napłynęły mi łzy. Wchłonęła miękka ziemia. Twoje palce zahaczyły o krawędź bluzki. Po chwili nie było już bluzki. Nie było też palców, bo twój dotyk stopił się w jedno doznanie i zalał mnie jak fala. Wszechobecne drżenie, płomienie gorączki, palące skórę. Jezu, Daria. Twój głos jak światło rozcinające mrok, jak mrok pochłaniający całe światło. Wierzysz już, że jestem prawdziwa? Spytałam tym razem, muskając ustami płatek twojego ucha. Objąłeś mnie w talii i poderwałeś moje ciało do góry. Nie zdołałam opanować krzyku, który spiłeś z moich warg w gwałtownym, namiętnym pocałunku. Gdy oderwaliśmy usta od siebie, wargi pulsowały mi tępym bólem, który wysyłał do podbrzusza fale gorąca. Dyszałam ciężko, tak samo jak ty. Nie wiem, w co wierzę. Wykrztusiłeś pomiędzy ciężkimi oddechami. Czuję się, jakbym istniał i nie istniał jednocześnie. Przy tobie zawsze mógłbym trwać, na pograniczu nieistnienia. Co ty ze mną zrobiłaś? Spytałeś, odgarniając mi z twarzy loki i przesuwając dłonią wzdłuż linii żuchwy. Spojrzałam ci w oczy. W ciemności wydawały się czarne, jakby oddały całe światło twojej skórze, mieniącej się srebrzyście na tle nocnego nieba. Jeszcze nic, szepnęłam, przysuwając usta do twojej szyi. Poczekaj, aż zobaczysz, co dopiero zamierzam z tobą zrobić. Chcę wdychać ciebie tak, jak wydycham zapach nocy. Chcę wzlecieć aż do gwiazd i opaść wśród paproci. Wtedy w twoich oczach pojawił się błysk. Ciemność uległa załamaniu. Daria. Wypowiedziałeś to imię jak zaklęcie, przywołując moją duszę z najgłębszych zakamarków podświadomości. Choć wtedy sama jeszcze o tym nie wiedziałam, otworzyłeś światy, o których istnieniu nie miałam pojęcia. Twój wzrok promieniował pożądaniem. Czego tak naprawdę chcesz? Wypowiedziałam na głos pytanie, które formowało się we mnie od jakiegoś czasu. Ty jednak nie odpowiedziałeś. Zamiast tego musnąłeś moją szyję wargami, by po chwili przycisnąć usta do mojej skóry. Pocałunek zimnego deszczu na rozgrzanej słońcem pustyni. Wchłaniałam twoją wodę, spragniona, jakbym przez minione 18 lat usychała z tęsknoty do tej nocy, która dopiero miała się wydarzyć. Pomyśl życzenie. Mruknęłam, kiedy twoje usta odnalazły w mroku moje piersi. Wszczepiłam palce w twoje włosy, szepcząc: powiedz, czego pragniesz. Tej nocy marzenia się spełniają. Czułam, że pęcznieje we mnie światło, jak gdyby twoje pocałunki sprawiały, że w moim ciele magazynowała się przerażająca energia, której nie potrafiłam objąć umysłem. Nabrzmiewa we mnie krzyk, gdy szept pozbawia tchu. Wiesz, czego pragnę? spytałeś wtedy. Spojrzałam ci w oczy. Pytanie, prośba, milczące wyczekiwanie. Nachyliłeś się nade mną, podpierając się na ramieniu, a potem jednym ruchem przetoczyłeś się na plecy, pociągając mnie za sobą. To ty nauczyłaś mnie jak żyć, bym potem umarł wśród mchów. Twoje słowa jak oddech, łagodny podmuch wiatru w koronach drzew. Chcę widzieć twoją twarz na tle rozgwieżdżonego nieba. Ale tej nocy z pomiędzy gałęzi nie przeświecały gwiazdy. Twój głos przeszył moje myśli jak pocisk, świst wiatru, echo odległego krzyku, przeraźliwe wycie w mojej głowie. Gdy dotknąłem cię, okazałaś się prawdziwa. Odskoczyłam do tyłu. Kiedy wcześniej wypuszczałam z ręki telefon, musiałam niechcące włączyć latarkę. Smartfon upadł ekranem do ziemi, więc bijące od niego ostre światło padało na nasze twarze od dołu, wydobywając z nich upiorne cienie. Adrian, wyrzuciłam z siebie. Dźwięk twojego imienia zabrzmiał jak westchnienie ulgi, tylko dlaczego mój głos wydawał się tak spięty? Bezwiednie wyciągnęłam przed siebie dłoń, jakbym chciała cię dotknąć, ale ta w ostatniej chwili zmieniła trajektorię i wykonała jedynie niezdarny ruch powitania. Moje palce na ułamek sekundy znalazły się w snopie światła, rzucanego przez latarkę w telefonie i rozpuściły się w mroku jak smuga białego dymu. Mimo to jakaś część mnie nie mogła uwierzyć, że naprawdę tam stałeś. Przez ostatnie lata za bardzo przywykłam do towarzystwa twojego widma, a także do pozbawiającej oddechu świadomości dzielących nas galaktyk. Pragnęłam złapać cię za rękę, żeby się przekonać, że jesteś namacalny, i jednocześnie obawiałam się, że gdy to zrobię, rozpłyniesz się w powietrzu. Cofnij się o krok. Powiedziałeś nieoczekiwanie, na tyle stanowczo, że odruchowo wykonałam polecenie. Twój głos wydawał się prawdziwy, więc może jednak sobie ciebie nie wymyśliłam. Przez cały czas stałeś w kręgu trupiego światła, które ślizgało się po twojej skórze, spowijając ją widmową poświatą i potęgując kontrasty. Twoje oczodoły były otchłaniami wszechświata, twoje źrenice dwoma czarnymi jeziorami bez dna. Chciałam zapytać, dlaczego kazałeś mi się cofnąć, gdy wtem powiedziałeś: świecisz w ciemności. Z początku nie zrozumiałam. Co takiego? Twój makijaż świeci w ciemności. Powtórzyłeś, unosząc kącik ust. Cienie na twojej twarzy poruszyły się, a spotęgowane bijącym od dołu światłem latarki zrobiły na mnie niepokojące wrażenie. Zaśmiałam się cicho, zaskoczona niedorzecznością mojej reakcji. To farba fluorescencyjna. Nina mnie pomalowała. Wiesz, że nadal nie wiem, co mam na twarzy? Powiedziałam, a mój głos ledwo zauważalnie zadrżał. Tak? Spytałeś. I nie powiedziała ci, co takiego ci namalowała? Zrobiłeś krok w moją stronę. Przełknęłam ślinę i powoli pokręciłam głową. To miała być tajemnica. Szepnęłam przez zaciśnięte gardło. Zrobiłeś kolejny krok. Wtedy poczułam, jak w twarz bucha mi gorąco, a jednocześnie zalała mnie lodowata panika. Chciałam wierzyć w to, że mój strach powoduje upiorna sceneria, las spowity ciemnością, odgłosy dobiegające z mroku, twoja twarz unosząca się przede mną jak widmo z koszmaru, ale w głębi duszy wiedziałam, że powód jest zupełnie inny. Część mnie bała się, że kiedy podejdziesz zbyt blisko, okaże się, że jesteś jedynie kolejnym wymysłem mojej wyobraźni. Jednocześnie byłam przerażona, bo druga część mnie doskonale zdawała sobie sprawę, że to wszystko dzieje się naprawdę. Dostaliśmy drugą szansę, a ja bałam się, że ją zmarnuję. Śniłam o tej chwili od dnia, kiedy widzieliśmy się po raz ostatni. Już dawno przestałam wierzyć w to, że jeszcze kiedyś się spotkamy, a jednak stałeś przede mną tuż na wyciągnięcie ręki i byliśmy sami. Ty, ja i unoszące się wkoło duchy przeszłości, które nawiedzały mnie w snach. Tylko że nic nie wyglądało jak w tamtych snach. Nagle wszystko, o czym kiedyś chciałam ci opowiedzieć, wydało mi się pozbawione znaczenia, nieodpowiednie. Wszystkie scenariusze, które układałam w głowie, przed snem, pod prysznicem, na podłodze mojego pokoju, przed lustrem w łazience, jadąc autobusem, zdawały się nie pasować. Przygotowałam dla ciebie tak wiele słów, ale kiedy przyszło co do czego, nie zostały mi żadne. W momencie, w którym cię odzyskałam, zaczęłam cię tracić. Las odliczał pozostałe sekundy w języku, którego nie rozumiałam. W każdej chwili mogłeś zniknąć, rozpłynąć się w ciemności, równie niespodziewanie, jak się z niej wyłoniłeś. Poczułam nieodpartą potrzebę, żeby zacząć mówić, cokolwiek, byle tylko wypełnić słowami ten czas, który nam został. Ale ty znowu odezwałeś się jako pierwszy. Masz na twarzy motyla. Powiedziałeś, a twój głos zdawał się wygładzać czarne fałdy nocy. Ma olbrzymie, wzorzyste skrzydła, które świecą w ciemności. O, tutaj. Zrobiłeś jeszcze jeden krok w moją stronę, a ja tym razem się nie cofnęłam. Zbliżyłeś dłoń do mojej twarzy i przesunąłeś palcem kilka milimetrów nad moją skórą, wzdłuż konturu motylich skrzydeł, które dla mnie pozostawały niewidoczne. Między brwiami, wzdłuż czoła, w dół skroni i kości policzkowej, aż do nasady nosa, a potem jeszcze raz w dół. Dotknij mnie, modliłam się w myślach, udowodnij, że istniejesz naprawdę. Trochę się rozmazał. Dodałeś, po czym skrawkiem rękawa koszuli wytarłeś niewidoczną dla mnie smugę z kącika moich ust. Zadrżałam. Materiał był szorstki i z całą pewnością rzeczywisty. W tej samej chwili poczułam na skórze muśnięcie dłoni. Twój palec przeciął mój policzek, minął usta o kilka centymetrów i zatrzymał się na krawędzi żuchwy. Tu się kończy, szepnąłeś. Tak? Spytałam cicho, a mój głos zadrżał jak skrzydła motyla, którego Nina namalowała na mojej twarzy. Ten głos był pomrukiem nocy, wibracją lasu. Całkiem odebrało mi rozum. Usilnie próbowałam odtworzyć w głowie listę wszystkich tematów, które chciałam z tobą poruszyć, wszystkich rzeczy, o których tak bardzo chciałam ci powiedzieć, ale to drżenie wymazało z mojej głowy wszystkie myśli. Istniała już tylko twoja twarz, mozaika białych świateł i czarnych smug. Poczułam, jak twoja dłoń przesuwa się wzdłuż krawędzi mojej żuchwy. Muska płatek ucha i miękko wślizguje się we włosy. Poczułam twój oddech na karku, szyi i policzku. Przymknęłam oczy, ale czarne kształty nadal przesuwały się po moich powiekach, jak w teatrze cieni. Jeden z nich, cień twoich ust, przylgnął do moich warg. Ujęłam twoją twarz w dłonie i przesunęłam je do góry, szukając miękkości twoich włosów, ale palce napotkały pustkę. Dopiero kiedy splotłam je na twoim karku, wyczułam je pod opuszkami, włosy obcięte tuż przy skórze. Przez ułamek sekundy poczułam się jak idiotka. Przecież wiedziałam, że zmieniłeś fryzurę. Wiedziałam, że obciąłeś włosy. Widziałam zdjęcia, które publikowałeś w mediach społecznościowych, nagrania z wywiadów, rozmowy w telewizji. A jednak w szemrzącej ciemności lasu na moment pozwoliłam sobie o tym zapomnieć. Może pragnęłam uwierzyć, że ostatnie 5 lat nigdy się nie wydarzyło. A może próbowałam przekonać samą siebie, że na te 5 lat czas stanął w miejscu. Położyłam dłonie na twoich ramionach i delikatnie się od ciebie odsunęłam. Minęło tyle czasu. Powiedziałam, patrząc ci w oczy. Przez chwilę myślałeś nad odpowiedzią, ale w końcu powiedziałeś tylko tak. Poczułam w brzuchu odległy, ćmiący ból rozczarowania, który szybko zastąpiła kolejna fala paniki, gdy zrozumiałam, że nie mam pojęcia, co powiedzieć, od czego zacząć, jak wykorzystać tę chwilę, która już teraz wydawała się tak ulotna i nierealna. Jak się czujesz? Wyrzuciłam, bo nic innego nie przyszło mi do głowy. Przed jutrzejszym koncertem. Chyba nie chcę teraz o tym myśleć, powiedziałeś cicho. Bardzo powoli skinęłam głową. Więc nie myśl. Wiem, że to musi być trudne, przeżywać to wszystko jeszcze raz. Nic nie wiesz, zdawało się mówić twoje spojrzenie. Ale przecież nie mogłam wiedzieć. Nie miałam wtedy pojęcia, jak trafne były moje słowa, chociaż w chwili, w której je wypowiedziałam, znaczyły dla mnie tak niewiele. Chciałam spytać cię o minione miesiące, o to, jak się czułeś i czy w ogóle myślałeś o tamtych wakacjach, o tamtej nocy, o nas. Chciałam spytać, czy żałujesz decyzji, które wtedy podjęliśmy i czy gdybyś mógł cofnąć czas, postąpiłbyś tak samo. Chciałam spytać, jakie masz plany na przyszłość, czy się z kimś spotykasz, czy chcesz już zawsze mieszkać w Warszawie, na jak długo przyjechałeś w Bieszczady. Przede wszystkim jednak pragnęłam spytać, czy w najbliższym czasie chciałbyś spotkać się ponownie i wznowić kontakt, bo brakowało mi naszych rozmów na Instagramie, myśli nieregularnie przesyłanych w eterze, pochodzących z innych wszechświatów, pokonujących całe lata świetlne, jakby mrugały do siebie dwie gwiazdy odległe o setki kilometrów. Nie zapytałam cię o żadną z tych rzeczy, a moment, w którym mogłam to zrobić, bezpowrotnie minął. Byłeś czarną dziurą, a ja krążyłam wokół ciebie bezradna w obliczu twojego przyciągania. Pochłaniałeś światło, myśli i słowa. Jedno po drugim pożerałeś wspomnienia, które wirowały w mojej głowie jak duchy. Aż wreszcie pozostała tylko teraźniejszość, doznania eksplodujące jak światło stroboskopu. W tamtej chwili przyszłość się nie liczyła, a przeszłość nie miała znaczenia. To, kim byliśmy w poprzednim życiu. I to, że w myślach cały czas do ciebie mówiłam, ale ty odpowiadałeś komuś innemu. Albo to mnie odpowiadał ktoś inny. Reszta nocy wydała mi się snem, a sny, które przyszły potem, rzeczywistością. Twoja twarz w ciemności wydawała się coraz bardziej odległa, tak samo jak słowa, które później padły. Wyciągnęłam ręce, żeby je przy sobie zatrzymać, żeby zatrzymać ciebie, ale ty cały czas się oddalałeś, znikałeś. W końcu stałeś się jedynie postacią naszkicowaną ołówkiem na czarnym papierze. Chciałbyś się jakoś niedługo spotkać? Nie wiem, Daria, wszystko trochę się ostatnio skomplikowało. Dwa słowa jak cios pięścią w brzuch. Czego właściwie chcesz? Ale nie dzisiaj, tak w ogóle. Na ułamek sekundy las wstrzymał oddech. Zdawało mi się, że nawet wiatr przestał wiać, liście przestały szeleścić. Po raz pierwszy tej nocy odwróciłeś wzrok. Nie wiem. Nie wiesz, powtórzyłam głucho. Nie wiem nawet, jako kto się jutro obudzę. Potrząsnęłam głową, twoja odpowiedź wydała mi się niedorzeczna. Jako ty. Położyłam ci dłoń na piersi. To się nigdy nie zmieni, jesteś sobą. Zrobiłeś krok w tył, ledwo zauważalny, a jednak wystarczający, żeby moja ręka opadła swobodnie wzdłuż ciała. To znaczy kim? Spytałeś. Chłopakiem, którego poznałam tamtego lata, który dał mi naszyjnik z niezapominajką, prosząc, żebym nie wymazała go z pamięci. Zacisnąłeś usta. Masz go jeszcze? Tak. Ale nie na sobie, stwierdziłeś. Pokręciłam głową. Naszyjnik spoczywał w małym płóciennym woreczku w moim plecaku, ale z jakiegoś powodu postanowiłam ci o tym nie mówić. Może jednak nim nie jestem. Powiedziałeś niespodziewanie. Twój głos wydał mi się bezradny jak drobina kurzu na wietrze, jak źdźbło trawy porwane przez wartki nurt. Tamtym chłopakiem, którego zapamiętałaś, który dał ci naszyjnik. Przez chwilę przyglądałam ci się w milczeniu. Czy naprawdę zmieniło się aż tak wiele? Przepraszam, jeśli cię rozczarowałem, szepnąłeś. Wiele się zmieniło. Wiele się zmieniło. Powtórzyłam niczym echo, a po chwili wahania dodałam: wiesz, może najbardziej rozczarowałeś samego siebie. Nie byłam pewna, czy naprawdę w to wierzyłam, a jednak zachwiałeś się pod wpływem mojego ciosu. Przepraszam, wykrztusiłeś tylko. Wtedy zrozumiałam, że tej nocy powiedzieliśmy sobie już wszystko. W mojej piersi wezbrał rozdzierający krzyk, którego nie potrafiłam z siebie wyrzucić. Moje ciało krzyczało więc w milczeniu, kiedy się z tobą żegnałam, kiedy podnosiłam z ziemi telefon, kiedy biegłam przez las ze zgaszoną latarką. Wspomnienie pocałunku rozwiewało się z każdym krokiem, choć moją twarz i szyję nadal trawił ogień. W końcu została mi po nim jedynie metaliczna słodycz twoich ust, a także gorzki smak rozczarowania. Wyszeptałem cię z blasku księżyca. Wymyśliłem cię. Nie jesteś prawdziwa. Krzyk w mojej piersi przybrał formę słów, a mnie się wydawało, że słyszałam je już wcześniej, znacznie wcześniej. Ważyły tyle, co naszyjnik w mojej dłoni, maleńka niezapominajka zatopiona w krążku przezroczystej żywicy. Zapiąłeś mi łańcuszek na szyi. Pomyślałem, że ci się spodoba. Pamiętałeś? Powiedziałam wzruszona. Pamiętałeś, że uwielbiam niezapominajki. Inna rozmowa, wieczór na skraju lasu. Siedzieliśmy objęci, a ty delikatnie zabrałeś ramię z moich pleców, żeby sięgnąć do kieszeni. Wyjąłeś z niej paczkę papierosów. Chyba nie będziesz teraz palić, zaprotestowałam. Dlaczego nie? Chcesz, żebym się udusiła? Poza tym to niszczy twoje płuca. Dodałabym do tej listy fakt, że jesteś wokalistą, gdybym wtedy o tym wiedziała, ale miałam się dowiedzieć dopiero później i to w tragicznych okolicznościach. Każdy musi się w jakiś sposób niszczyć, żeby mieć co naprawiać. odparłeś. To naprawdę bardzo głębokie, ale nie przekona mnie, że z własnej woli chcesz umrzeć na raka płuc. Jeśli chcesz mnie tutaj zatrzymać, oddajesz to. Wyciągnęłam przed siebie rękę, a ty niechętnie położyłeś na niej paczkę papierosów. Zacisnęłam na niej palce, a potem rzuciłam ją w trawę tak daleko, jak tylko zdołałam. Naprawdę to doceniam. Szepnęłam, obejmując cię w pasie. Wolną ręką podniosłam z ziemi bukiet niezapominajek, który zrobiłam wcześniej. Odgarnęłam ci z twarzy włosy, piękne orzechowe fale, wtedy jeszcze sięgające karku, i wsunęłam kwiaty za ucho. Od razu lepiej, powiedziałam i przekrzywiłam lekko głowę. Byłeś tajemniczym nieznajomym z kwiatami we włosach, duchem, którego spotkałam w lesie. Tak wiele nas łączy, myślałam wtedy. Jak to możliwe, że dwie osoby mogą być do siebie tak podobne i jednocześnie tak precyzyjnie się dopełniać? Wiesz, kocham niezapominajki, szepnęłam, a ty objąłeś mnie ramieniem. A ty masz swoje ulubione kwiaty? Róże. Odparłeś bez zastanowienia. Dlaczego? Zaśmiałeś się wtedy nerwowo. To raczej głupie. Nigdy przedtem nikomu o tym nie mówiłem. Powód, dla którego kocha się róże, nie może być głupi. Powiedziałam po chwili zastanowienia. Przez chwilę się wahałeś. Czytałaś Małego Księcia? Spytałeś w końcu, a ja przytaknęłam. Uwielbiałem tę książkę jako chłopiec, ale zawsze było mi szkoda róży. Wydawała się taka samotna. Poza tym mały książę naprawdę ją kochał, tylko o tym nie wiedział. Albo może w ogóle nie wiedział, co znaczy kochać. Kiedy sobie to uświadomił, było już za późno. Ale przecież on wrócił na swoją planetę, prawda? Podsunęłam, wtulając głowę w twoją pierś. Sam nie wiem. Odparłeś po chwili milczenia. Nigdy nie byłem o tym do końca przekonany. A co jeśli po tym, jak ukąsiła go żmija, nie było już nic? Czasami myślę, że mały książę stracił róże na zawsze. Z jakiegoś powodu twoje pytanie poruszyło mnie do głębi. I dlatego kochasz róże? Spytałam cicho. Tak, chociaż nienawidzę rozariów. Uśmiechnąłeś się smutno, a ja wtuliłam głowę w twoją pierś. Marzę o tym, żeby założyć ogród, w którym będzie rosła tylko jedna róża. Obudził mnie krzyk Niny. Otworzyłam oczy, powieki nadal sklejał mi sen. Były ciepłe i ciężkie, więc przymknęłam je na moment, wyobrażając sobie, że przesuwasz po nich rozgrzanymi palcami. Śpi, wyszeptałeś wprost do mojego ucha. Śpi i już nigdy się nie budź. Daria, wstałaś już? Nakryłam głowę ramieniem, próbując utrzymać się na krawędzi snu i jawy. Wiedziałam, że jeśli zrobię choćby jeden krok w kierunku światła, spadnę z bardzo wysoka, a rzeczywistość zderzy się ze mną jak betonowa posadzka. Śpi, powtórzyłeś w mojej głowie, nie otwieraj oczu. Mimo to dotarł do mnie odległy szum, szczekająca kakofonia podniesionych głosów. Wokół naszego namiotu panowało zamieszanie. Kolejne bodźce stopniowo bombardowały mój mózg, dudnienie kroków, czyjś okrzyk w oddali, pulsujące światło przesączające się z zewnątrz przez pomarańczowy brezent. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że pulsowanie było tylko tępym ćmieniem w mojej głowie. To ostatnie wreszcie zdecydowało o tym, że otworzyłam oczy. W tej samej chwili czyjaś ręka gwałtownie odsunęła materiał u wejścia namiotu i zobaczyłam Ninę. Zaskoczyło mnie, że nadal miała na sobie dresy, w których spała, a jej krótkie włosy sterczały na wszystkie strony w całkowitym nieładzie. Nie uwierzysz, co się stało. Jęknęła żałośnie, po czym usiadła ciężko na swojej karimacie. Di, to jakiś pieprzony żart, tylko że to wcale nie jest śmieszne. Przeciągnęłam dłonią po twarzy, przyciskając palce do powiek i ziewnęłam. O co chodzi? Spytałam. Miałam chrypę, przez co moje pytanie zabrzmiało jak przeraźliwe zgrzytanie mechanizmu, który z całą pewnością nie działał poprawnie. Nina przycisnęła pięść do ust, po czym bezradnie opuściła rękę na uda. Potrząsnęła głową, a kąciki jej oczu opadły w żałosnym grymasie. W końcu wbiła wzrok w ziemię i powiedziała coś, czego nie zrozumiałam, a może po prostu nie chciałam tego rozumieć. Na jedno uderzenie serca rzeczywistość zastygła bez ruchu. Zabrakło mi tchu, a gdy spróbowałam nabrać powietrza, świat wokół mnie zadrżał i runął w gruzach u moich stóp. Słowa przyjaciółki dotarły do mnie z opóźnieniem, jak dobiegające z oddali echo walących się budynków. Adrian Klonowski nie żyje. Przesłyszałam się. Oczywiście, że tak. Nina, nie. Urwałam, nie wiedziałam, co chcę powiedzieć. Moich ust nie opuściły słowa, a jedynie dźwięki. Ale nawet one zamarły, gdy uzmysłowiłam sobie, co właśnie usłyszałam. Adrian Klonowski nie żyje. Wtedy Nina zaczęła mówić, bez ani jednej przerwy na oddech czy chwili zawahania, jakby puściła w niej jakaś tama. To był wypadek. Wczoraj wieczorem wjechał samochodem w drzewo. Tu, niedaleko. Przyjechały służby ratunkowe, ale piszą, że zginął na miejscu. Cały przód auta zmiażdżony. Dee, dokładnie tak samo jak wtedy, rozumiesz? Wszystkie portale piszą tylko o tym. Policja wciąż bada okoliczności wypadku, ale w sieci są już wstępne informacje. Mówią, że zrobił to celowo. No bo jak inaczej to wytłumaczyć? Identyczne okoliczności. Identyczne. Onet podał, że... Napisali, że policja podejrzewa samobójstwo. To słowo przetoczyło się przez moje myśli z przeraźliwym hukiem, pozostawiając po sobie pulsującą ranę absolutnej ciszy. Nie, powiedziałam tylko z pewnością, która widocznie wprawiła Ninę w zdumienie. Ja nie protestowałam. Stwierdzałam fakt, który wydawał mi się oczywisty. Nie popełniłeś samobójstwa. Obawiam się, że tak, szepnęła w końcu Nina. Jej słowa brzmiały niepewnością, jakby nie wiedziała, jak powinna mi odpowiedzieć. Jak inaczej to wyjaśnić? Pokręciłam głową. Słowa napierały na moje usta jak wzbierające wymioty, ale coś wpychało mi je z powrotem do gardła. Paraliżujące ssanie w żołądku, pozbawiające oddechu skurcz tchawicy. Samobójstwo. Wykrztusiłam tylko i chociaż w mojej głowie brzmiało to jak wyraz sprzeciwu, Nina pokiwała głową. Potem znowu zaczęła mówić coś o koncercie i festiwalu, o albumie, zmianie planów i powrocie do domu, ale ja nie słuchałam, już nie. Martwy, rozumiesz? Mówiła Nina, ale jej pytanie odbiło się od ściany, którą wokół siebie wzniosłam. Przyjaciółka położyła dłonie na moich ramionach. Daria, słuchasz mnie w ogóle? Kolejne słowa, które przebiły się przez barierę ciszy, brzmiały: On nie żyje! Jezu, on naprawdę nie żyje! Rejestrowałam otoczenie wybiórczo. Gdy ponownie dopuściłam do siebie rzeczywistość, trzymałam w dłoni telefon. Mój wzrok wspiął się po ścianie tekstu, którego nie rozumiałam, a potem spadł w dół, w przepaść. Tekst zniknął, a ja zatoczyłam się do tyłu. Było mi słabo, moje ciało rozpadało się na kawałki. Nina spytała, czy coś brałam. Nie rozumiałam, o co jej chodziło. Daria, błagam, spójrz na mnie. Więc spojrzałam. Przede mną majaczyła twarz dziewczyny, która była dla mnie zupełnie obca. Potem zaczęłyśmy mówić. Ona, ja i tak na zmianę. Słowa rozbijały się o moją skórę jak krople deszczu, by potem natychmiast z niej spłynąć i roztrzaskać się o ziemię. Kiedy? Spytałam w końcu, chociaż wcale nie chciałam znać odpowiedzi. Mimo to Nina jej udzieliła. Wczoraj, tuż przed 19:00. A potem powtórzyła to, co mówiła wcześniej, być może łudząc się, że jeśli powie wszystko na głos jeszcze raz, odkryje we własnych słowach jakąś niespójność, oszustwo. Piszą, że popełnił samobójstwo. Wszystko dokładnie tak samo. Przed 19:00. Reszta nie miała znaczenia. Liczyło się to, że znalazłam w słowach Niny kłamstwo, którego ona sama nie potrafiła dostrzec. Przed 19:00 oboje jeszcze żyliśmy, a skoro ja nadal żyłam, ty także musiałeś żyć. Byłam o tym przekonana. Przecież nie zostawiłbyś mnie tu samej, prawda? Nie odszedłbyś beze mnie. Moja dłoń powędrowała na szyję, palce musnęły skórę. Wspomnienie zeszłej nocy sprawiło, że rozpalił ją ogień. Czerń, biel... rozedrgany cień twoich ust. Wtedy Nina także to dostrzegła. Dee! Zawołała jakby wyrwana z transu. Twoja szyja! Czy to malinka? Nie odpowiedziałam, a więc ślad istniał naprawdę. Nie uroiłam go sobie zeszłej nocy, tak jak nie uroiłam sobie całej reszty. Podciągnęłam kolana pod brodę. Objęłam je ramionami i zaczęłam nucić, tak cicho, że tylko ty i ja mogliśmy usłyszeć. Okłamuję się. Wiem, że gdzieś tam jesteś.